Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry albo dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy będziecie Państwo mieli okazję odsłuchać naszego kolejnego labiryntowego spotkania. Dzisiaj, po dłuższej przerwie, powracam do fantastyki. Ale nie jest to zwykła fantastyka, ponieważ jest to fantastyka niezwykła. To niedawno wznowiona książka Harry'ego Harrisona Przestrzeni, w świetnym tłumaczeniu Radosława Kota. Dlaczego ona jest niezwykła? Nie tylko dlatego, że po raz pierwszy opublikowano ją w 1966 roku, a ponieważ jej akcja toczy się w roku 99, więc jakby jesteśmy już 20 lat później i możemy jakby zweryfikować tezy, które postawił autor, ale również dlatego, że i to jest taka trochę szersza refleksja na początek, zanim przejdę do samej powieści. Dziś bardzo łatwo używamy słowa postapokaliptyczne, postapo, zwłaszcza w odniesieniu do fantastyki. Tak, czytając tą książkę, którą od biedy można by do tego zaliczyć, ale ona nią nie jest. I to jest jakby kluczowe dla tej powieści i dla mojego jej rozumienia. Pomyślałem, że postapo jest łatwe. Jest takie bardzo popkulturowe, prawda? Wszyscy znamy, nie wiem, filmy typu Mad Max czy Waterworld, czyli Wodny Świat, które opowiadają o tym, że wydarzyło się wielkie boom i ludzkość jakby od tego momentu musiała się odnowić od zera. To jest łatwe, to jest filmowe, to jest wreszcie łatwe moralnie, bo zwalnia nas z odpowiedzialności za to, co się stało. I dlatego niekoniecznie wyrażam na to zgodę. Mimo, że sam zajmuję się zawodowo i badawczo tekstami postapokaliptycznymi, to oczywiście tym bardziej tą ich łatwość rozpoznaję. Tymczasem Przestrzeni to powieść katastroficzna. A w tym rozumieniu katastrofizm od postapo różni się tym, że przeciętny i bohater tej opowieści, i czytelnik, tym bardziej, jakby nie mają wpływu na to, co się wydarzyło. Od wojna atomowa między mocarstwami, albo nie wiem, no tak trochę na czasie wirus zombie wypuszczony z laboratorium, a tutaj tak nie jest. Tutaj mamy świat, który jest w katastrofalnej sytuacji. Mamy Nowy Jork, akcja zaczyna się w latem 1999 roku, kończy się dokładnie, a to oczywiście nie jest przypadek, tak naprawdę w chwili, gdy minie Sylwester, tak, roku 2000. Oczywiście wszyscy to rozumieją, że to jest nowa epoka i tak dalej, oczywiście nie do końca o to chodzi. Jak wiemy, nowe tysiąclecie zaczęło się nie w roku 2000, a w 2001, ale mniejsza o to. Wtedy tak myślano. Bohater tej powieści jest trikoro i tak naprawdę na nich skupia się nasza uwaga. To policjant Andy, prawdopodobnie biały, nieco zgorzkniały 30-parolatek, który wierzy jeszcze w porządek społeczny i dlatego jest policjantem. Oczywiście nie stać go na to, żeby mieszkać samemu, zaraz powiem dlaczego oczywiście. Mieszka z starszym Żydem, Solem, który ma lat 74 i pamięta inną epokę. Pamięta epokę dobrobytu w stosunku do tego, co mamy teraz. Zaraz powiem, co mamy teraz. Mamy jeszcze przypadkowego małego złodziejaszka i przypadkowego zabójcę. Mamy wreszcie dziewczynę, która chce dobrze żyć. Ona, ponieważ chce dobrze żyć, sprzedaje siebie, bo tylko takim towarem zawiaduje. Mamy jeszcze złego, wielkiego Boba, który został właśnie zamordowany na początku powieści, jeszcze parę innych postaci, ale tak naprawdę widzimy świat, który nas otacza. Mamy jeszcze proroka Piotra. To też dosyć ważna postać. Te kilka postaci nie mają mocno zarysowanych charakterów. Owszem, relacje między nimi są interesujące, ale tak naprawdę oni raczej tworzą typy. Ważne jest to, że zabójca jest, znaczy w fabule, ważne jest to, że zabójca jest chińskiego pochodzenia, właściwie tajwańskiego pochodzenia. W czym problem? Otóż w Nowym Jorku mieszka 35 milionów ludzi, dzisiaj mieszka 11 czy 12. Racjonowana jest żywność, będzie racjonowana woda. Właściwie nie ma pracy. Ludzie tłoczą się. Na przykład ten Tajwańczyk mieszka na wodzie w czymś, co nazywa Ship Town, ponieważ Są to stare okręty, na których osadzono kilkanaście lat wcześniej uciekinierów z Tajwanu w momencie, gdy Chińczycy przejęli wyspę. Sol mieszka w małym mieszkanku z Andym, no i pędzą takie kawalerskie życie, takie kawalerskie. Z kolei dziewczyna jest, żyje ze sponsoringu. W momencie, gdy zaczyna się akcja powieści, jest kochanką Wielkiego Boba. Człowieka, który wiele znaczy, który działa na pograniczu prawa i bezprawia, jest łącznikiem między politykami a gangsterami. Jego absolutnie przypadkowa śmierć, po pierwsze, ściąga problem na zabójcę i tylko dlatego, że nawet mówi się o tym w powieści, że bohaterowie nie są, że nikt tam już nie ściga zabójców, bo się nie da, ale przede wszystkim na nią, bo ona nagle okazuje się, że nie ma z czego żyć. Bo oczywiście mieszkanie wynajmował za ciężkie pieniądze, bo ona miała wodę. Ona mogła się codziennie kąpać. Ona po prostu chce żyć względnie przyjemnie. Ona kilkakrotnie podkreśla w powieści, że chce być szczęśliwa. Te kilka postaci walczy o byt, bo świat Nowego Jorku w przestrzeni to świat zagubiony. To świat, w którym właściwie już nic nie ma. Walczy się o resztki i o chłapy. Ale to jest świat, który my sami sobie ściągamy tak naprawdę na głowę. Co prawda nie wydarzyło się to jeszcze w roku 99, jak prorokował Harrison. Nie zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Ale może zdarzyć się i pewnie zdarza się gdzie indziej. To świat straszny. I to jest taki w pewnym momencie długi monolog Sola, który opowiada o tym, jak do tego doszło. Nie ma żadnego boom, żadnej bomby atomowej, żadnej choroby. Nie. To przeludnienie Ziemi i wyczerpanie środków, wyczerpanie węgla, wyczerpanie wody spowodowały olbrzymi problem. Problem, który nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, bo w innym miejscu Sol opowiada, jak gdzie indziej wcale nie jest lepiej niż w Ameryce. Mamy więc do czynienia ze światem zdegradowanym przez człowieka. To człowiek odpowiada za sytuację. Nie politycy konkretni. Jeżeli już, to Harrison piętnuje przeludnienie. To, że jest to dosyć, w pewnym sensie dosyć ważny motyw tej powieści, że nie wpadliśmy na to, na co wpadli na przykład Chińczycy w tamtym czasie, żeby ograniczyć populację. No bo nie pozwalają nam na to względy religijne, społeczne i tak dalej. Tak się wydaje. Ale to prowadzi do katastrofy. Do katastrofy, która w świecie, choć nie jest nazywana wprost, jest oczywiście katastrofą ekologiczną. Tak naprawdę napomyka się o tym, że mamy zmiany klimatyczne, bo nie pada deszcz. Bo gdy wyczerpie się wody pod Nowym Jorkiem, studnie głębinowe zaczyna zalewać woda z rzeki Hudson, która jest zmieszana ze słoną wodą. I mamy dramat. Tą powieść oczywiście można przeczytać jako fantastyczny kryminał, dlatego że jednym z głównych motywów, które spinają tą powieść, jest poszukiwanie przez... Andy poszukuje Billa, Andy G. policjant. Ale nie o to chodzi. Nie to jest kluczem. Kluczem jest świat, który się na oczach bohaterów rozsypuje. Sol jest jednym z ostatnich, który dorósł i część dorosłości spędził w świecie względnie normalnym. 22-24-letnia albo i młodsza, mająca nieco powyżej 20 lat, a bohaterka pamięta tylko szczęśliwe dzieciństwo, ale po śmierci ojca i zdobyciu nagrody Miss w jakimś konkursie po prostu zaczyna się prostytuować. Ba! Gdy Andy ma do niej pretensje, mówi, ale przecież ty, dlatego jestem teraz z tobą. Andy oczywiście uważa, że nie, ale z jej perspektywy tak to wygląda. Będę jej bronił. Tak? Możemy powiedzieć, że to jest świat mizoginiczny, tak? Ponieważ pojawiające się tam postacie kobiece na ogół są niezbyt sympatyczne. Natomiast ona jest tą główną postacią kobiecą i zdecydowanie można by powiedzieć, że jest taką pustą lalą. Ale to nieprawda. Ponieważ za jej pustką kryje się żądza życia. Ona nie chce pogodzić się z tym, że świat wygląda tak, jak wygląda. A ona z powodu śmierci niezbyt sympatycznego sponsora, co między wierszami jest dość właściwie wprost powiedziane, wylądowała w klitce z Solem i Andym. I nie daje rady i wraca do tamtego życia. To powieść świetnie skomponowana fabularnie. Tam wszystkie elementy się domykają. Piotr, apokaliptyk, którego w pewnym momencie spotyka uciekający przed policją Bill po zabójstwie, jest takim elementem, który próbuje teologicznie czy metafizycznie zracjonalizować to, co się dzieje, ale też jest skazany na klęskę. W tym świecie nikt nie wygrywa. Nawet bogaty sędzia, który przewija się przez powieść, w pewnym momencie okazuje się, że umiera. A największy przegrany, zdecydowanie najbardziej tragiczną postacią obok dziewczyny jest Andy. Bo Andy straci wszystko, a przede wszystkim traci nadzieję w czasie trwania tej powieści. I dlatego ta powieść, no tak trochę u progu jesieni, opowiadam Państwu o tej powieści, no właściwie jesienią, ale też opowiadam o niej dlatego, że 55 lat po pierwszej publikacji ona znów jest bardzo aktualna. Zmiany klimatyczne, brak wody, również w Polsce, ludzie stający się coraz bardziej szakalami dla siebie nawzajem. Andy, który jest dobrym detektywem, głównie zajmuje się tłumieniem rozruchu w mieście. I tak naprawdę to jest ciekawe, że ten rozsypujący się świat oglądamy z perspektywy policjanta. I to nie jest przypadkowe. To naprawdę jest głęboki namysł autora, który bardzo ciekawie umieszcza ten filtr narracyjny i pozwala nam poznać świat przed, świat teraz, i prawdopodobieństwo tego, co się wydarzy. To głęboka powieść i trzeba tak o niej myśleć. Nieważne, że to science fiction, a może właśnie ważne, bo co prawda, tak jak powiedziałem, akcja toczy się w roku 99. My to czytamy 20 lat później, no ale w stosunku do momentu napisania to było 30 lat później. Ciekawe, co będzie za 10 lat, prawda? A rokowania są raczej mało interesujące. I tym takim trochę dziś pesymistycznym akcentem żegnam się z Państwem, polecając Państwu powieść, która wyszła w serii Wehikuł Czasu Nebisu. Tak jak powiedziałem na początku, w wyśmienitym tłumaczeniu Radosława Kota. Dziękuję.